Dzięki Bogu za filtr, który mamy dzisiaj, prawda? Jakby tutaj było trudno wytrzymać, gdyby był upał taki jak wczoraj. Więc wrócę na moment do tego, co mówiłem. Czy pamiętacie, w jakim celu apostoł Paweł pisze o zbroi Bożej? Zbroi Bożej? Dlatego pisze, bo w chrześcijańskim życiu musimy być przygotowani na zasadzki diabelskie. O tym mówiłem. I myślę, że jesteście bardziej świadomi, czym są zasadzki, na czym polega ta duchowa walka, a teraz będziemy już mówili o zbroi Bożej. I w zasadzie ja nie wiem, o czym moi poprzednicy mówili. Moją odpowiedzialnością jest tarcza wiary, a więc na tym się chciałem skupić. Natomiast wymienię te 7 elementów zbroi Bożej. Powiedziałem 7, dlatego że ja widzę tutaj w tym fragmencie 7 elementów i w rzeczywistości zbroja rzymskiego żołnierza, bo taka to właśnie zbroja jest tutaj opisywana, składała się z 7 części. Po pierwsze, to był pas na lędźwie. Pas na lędźwie. Po drugie, to był pancerz. Biblia ten pas nazywa pasem sprawiedliwości, a pancerz, przepraszam, pas prawdy, a pancerz nazywa pasem sprawiedliwości. Dalej mamy buty wewnętrznej gotowości, które nazywamy też butami pokoju. W końcu jest tarcza. Po piąte, jest hełm, czyli przyłbica zbawienia. Mamy miecz. W rzeczywistości Rzymianie mieli 2 miecze, z których korzystali. Jeden długi, drugi krótki. I potem mamy jeszcze włócznię. Tutaj w tym fragmencie ta włócznia nie jest jakby nazwana bezpośrednio, chociaż możemy ją zobaczyć. A więc króciutko próbujemy przejść przez te elementy. Sprawdzicie, czy moi poprzednicy to mówili, a jeżeli tego nie mówili, to ja coś dołożę. Myślę, że to da nam szersze zrozumienie. A więc po pierwsze pas prawdy. Widzisz, pas dla Rzymianina, dla rzymskiego żołnierza był najmniej rzucającym się elementem zbroi, najmniej rzucającym się w oczy elementem zbroi. Tak samo jak wy nie widzicie mojego pasa. Widzicie mój pas? Mam go ukrytego. Ale jakbym go w koszulę włożył do środka, to byłby widoczny, ale on jest malutki. Dość, można być ukryty, nie rzucający się w oczy. Nie rzuca się w oczy. I tym również jest tak podobnie jest z Bożym Słowem. Słowo Boże, ono jest wewnątrz. I teraz co robi pas prawdy? Pas prawdy podtrzymywał. Pas prawdy podtrzymywał wszystko, co znajdowało się w zbroi. Utrzymywał jakby kręgosłup, utrzymywał go we właściwym położeniu. On oposywał biodra, a widzisz, kiedy ja czytam Słowo Boże, to widzę, że biodra są takim organem reprodukcji. I ten pas ma wpływ właśnie na reprodukcję, co powoduje Słowo Boże, co powoduje prawda Bożego Słowa. Słowo czyni nas zdolnymi do wydawania owocu, zdolnymi do reprodukcji. Pan Jezus powiedział, jeżeli Słowo moje będzie w was trwało, to będziecie wydawali wiele owoców. A więc pas prawdy określa takie codzienne przyjmowanie słowa. On określa słowo logos, słowo takie ogólne. I to nie jest moja odpowiedzialność, tak jak powiedziałem, prawdopodobnie o tym już więcej wiecie niż ja. Po drugie, to jest pancerz. Pancerz składał się z 2 części. Jedna była z przodu, druga była z tyłu. I przód tego pancerza wyglądał jak łuski rybie. Taki pancerz mógł być zbudowany, mógł być zrobiony ze srebra, mógł być zrobiony też z brązu. I to, co było charakterystyczne, to to, że ten pancerz, on świecił się w słońcu. Ten pancerz, czym dłużej ktoś nosił, tym był piękniejszy. I również podobnie jest ze sprawiedliwością. Czym dłużej chodzisz w sprawiedliwości, tym twoje życie jest piękniejsze. Tym twoje duchowe życie jest piękniejsze. Tym jesteś piękniejszy w Bogu. I pancerz przez takie długie używanie błyszczał się. I co się działo, kiedy żołnierze rzymscy stawali przeciwko wrogowi? Zwykle ustawiali się tak, żeby słońce padało naprzeciwko nich, padało w te pancerze i gdy stali ramię w ramię, gdy stali w jedności, to oni stawali się taką błyszczącą ścianą. Mogli dosłownie oślepić żołnierza, swojego przeciwnika. A więc Rzymianie przez te pancerze, one nie tylko chroniły ich serca, bo sprawiedliwość chroni serce, ale również ona ma wpływ, ono działa w przerażający sposób na wroga. Powoduje właśnie oślepienie. Tym jest sprawiedliwość. My nie możemy oślepić wroga naszą sprawiedliwością, musimy mieć pancerz Bożej sprawiedliwości. I ta sprawiedliwość zaślepia wroga. On nie może nic zrobić. Nie może zniszczyć twojego serca. W końcu mamy buty, które nazywano butami pokoju, ale kiedy zapoznałem się z butami rzymskiego żołnierza, stwierdziłem, że one nie za bardzo były pokojowymi butami. Kiedy rzymski żołnierz przychodził do wojska, to wtedy otrzymywał dopasowany kawałek metalu na tak zwane nagolenice, które poniżej od kolana zaczynały się aż do kostki, a więc ten kawałek metalu opasywał nogę rzymskiego żołnierza z przodu i z tyłu. Dalej ten but jego był zakończony z przodu i z tyłu również dwoma gwoździami. Miały one około 2 centymetrów. Pod butem również były gwoździe, które mógł wbić gdzieś tam mocno w podłoże. A więc te buty tak naprawdę wcale nie wyglądały pokojowe. Te buty tak naprawdę to było również narzędzie zbrodni. Taki Rzymianin mógł tym butem kogoś rozdeptać. Rzymianie mieli zwyczaj, żeby chodzić bardzo wolnymi krokami. Jeżeli ktoś by upadł przed rzymskim żołnierzem i taki legion by przeszedł po tym żołnierzu i wyobraźcie sobie te potężne buty, którym są gwoździe, to te buty mogły zmiażdżyć przeciwnika. A więc były bardzo niebezpieczne. To była śmiercionośna również broń. I kiedy patrzymy na Boże Słowo, możemy zobaczyć na przykład Rzymian 16:20, tam jest napisane, że Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. I to słowo jest również używane od określenia rzymskich żołnierzy. Bóg zetrze szatana pod stopami naszymi. Kiedy jesteśmy przyodziani w te buty, to wtedy my możemy zetrzeć szatana. Tak naprawdę naszym zadaniem te buty są potrzebne po to, abyśmy mogli zdobyć świat. Dlatego nazywamy buty do głoszenia Ewangelii, czyli buty do głoszenia dobrej nowiny Ewangelii. To, co jest też istotne, to to, że kiedy żołnierz poruszał się w tych butach, to jego noga była chroniona i on nie mógł się zranić. I w rzeczywistości, kiedy będziemy głosili Ewangelię, będziemy w różnych miejscach, skalistych, ciernistych, miejscach niebezpiecznych, nie tylko, że będziemy musieli się ostać w tym miejscu, żeby nas nie zepchnąć, ale również będziemy mogli być zranieni. I jak masz te buty wewnętrznego pokoju, masz Boży pokój i ten pokój strzeże twojego serca i twoich myśli. I nie będziesz zraniony. A więc dlatego też potrzebujemy tych butów. One są bardzo ważne. Dalej mamy hełm. Hełm był najbardziej rzucającą się w oczy częścią zbroi. Ten hełm tak naprawdę to było dzieło sztuki. Czasami Rzymianie mieli hełmy, które wyglądały na zewnątrz, podobne były do łba słonia albo na przykład dzika. I nad tym, na zakończeniu tego hełmu był również pióropusz. A więc tak naprawdę to było coś bardzo widoczne. I w rzeczywistości to, co się dzieje z przyłbicą zbawienia, to jest ten element zbroi, który jest najbardziej widoczny. Kiedy ktoś się nawraca, to od razu widać u niego zbawienie. Kiedy ja nawróciłem się, to moje życie od razu się zmieniło. A więc zbawienie jest czymś, co bardzo widać. To jest pierwsza rzecz, którą możesz zobaczyć. To jest pierwsza rzecz, która się pojawia w życiu człowieka. To jest przyłbica zbawienia i to chroni jego umysł, kiedy ma pewność zbawienia. Dalej mamy miecz. Ja idę bardzo szybko, bo tak jak powiedziałem, tylko chcę wspomnieć, a skupię się więcej na tarczy. Mamy miecz ducha. Rzymski żołnierz posiadał 2 miecze i one były przypasane do pasa prawdy. A więc zobacz, jeśli nie ma w tobie słowa logos, jeśli nie ma pasa prawdy, to nie ma jak przypiąć słowa rema. Pamiętacie, kiedy Jezus walczył z szatanem na pustyni, kiedy był kuszony? On użył słowa rema. On nie używał całego słowa, słowa logos. Jezus używał słowa rema, powiedział napisano. On konkretnie uderzał w konkretnie miejsce. Kiedy diabeł go atakował, kiedy stawiał zasadzkę, Jezus używał słowa rema, czyli używał tego krótkiego miecza. Ten krótki miecz miał mniej więcej około 1 metra. Szeroki miecz to był taki miecz z szerokim, znaczy ten długi miecz pierwszy to był miecz z szerokim ostrzem. A więc tak możemy również patrzeć na Boże Słowo. To jest taki, ten duży miecz to jest Słowo Boże, słowo logos. A krótki miecz to jest słowo rema, czyli to konkretne, które Bóg nam daje do określonej sytuacji. I teraz w końcu mamy włócznie. włócznia, czy inaczej dzida, służyła do walki na odległość. I w rzeczywistości modlitwa, która występuje w całym tym wykazie, już na samym końcu, tam jest napisane o modlitwie, modlitwa jest taką włócznią wpływu. Modlitwa służy do działania na odległość. To jest nasza broń, którą możemy walczyć na odległość. Kiedy modlisz się, możesz uzdrowić kogoś na odległość. Kiedy modlisz się, możesz błogosławić kogoś na odległość. A więc kiedy mamy tą dzidę wpływu, tą włócznię wpływu, czyli kiedy żyjemy w modlitwie, to stajemy się niebezpieczni już na odległość. I Bóg chce, żeby tak funkcjonował Kościół. Dzida to nie jest tylko odpowiedzialność wstawienników, ale tak naprawdę Bóg chce, żeby każdy z nas miał włócznię wpływu przez naszą modlitwę. Nie tylko wstawiennicy, to jest nasza wstawiennicza modlitwa i to jest odpowiedzialność każdego z nas. Więc tak jak powiedziałem, cały ten oręż ważył około 50 do 60 kilogramów. I człowiek, który nosił taką zbroję, musiał być naprawdę silny. Musiał być mocny. Więc wyobraź sobie, jak teraz Bóg ma nałożyć na ciebie pancerz sprawiedliwości. Jeszcze nie powiedziałem, że ten pancerz był długi czasami aż do kolan. Przed kolanami się kończył. Więc jeżeli on był zbudowany ze srebra, albo z jakiegoś innego metalu, to było dość ciężkie. A więc cała ta zbroja była naprawdę ciężka i wymagała siły. Nie mogłeś się poruszać w takiej zbroi, jeżeli nie byłeś mocny, jeżeli nie byłeś wyćwiczony. I teraz gdyby Bóg miał nałożyć na was całą zbroję Bożą, dać wam pas prawdy, dać wam pancerz sprawiedliwości, przyłbicę zbawienia, miałby dać wam do ręki taki potężny miecz, słowo Logos, dać ci tarczę w końcu, która też była bardzo ciężka. Nie bylibyśmy w stanie unieść tego, gdybyśmy nie mieli mocy Ducha Świętego. My mówimy o duchowym orężu. Biblia mówi, że bój, który toczymy, to nie jest z ciałem, czy przeciwko ciału krwi. Apostoł Paweł mówi, że nasz oręż ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. To jest duchowy oręż. Mamy duchowy oręż i cała zbroja jest duchową zbroją. A więc musisz mieć duchową siłę, aby nosić duchową zbroję. Amen? Nie wiem, czy ktoś z was był w sytuacji, gdy demon manifestował się w życiu jakiejś osoby. Pamiętam, jak to z mojego pola doświadczalnego, czyli z Częstochowy, znów podaję przykład. Pamiętam, jak po raz pierwszy mieliśmy konfrontację z mocami demonicznymi i zabrałem z sobą jednego z liderów grupy domowej. Powiedział, że przez miesiąc nie mógł usnąć. Przez miesiąc był przerażony. Przez miesiąc ciągle odczuwał jakiś strach. My modliliśmy się w autorytecie imienia Jezus. Używaliśmy miecza Bożego Ducha. Używaliśmy Słowa Bożego i ogłosiliśmy uwolnienie. I to się stało. Ale to, co towarzyszyło temu wszystkiemu, powodowało, że on się nie czuł pewnie. A więc kiedy jesteś przyodziany w moc Ducha Świętego, możesz z powodzeniem używać całej zbroi Bożej. Możesz korzystać z każdej jego elementów i będziesz w stanie unieść to wszystko w swoim życiu. Zwróćcie uwagę, że Słowo Boże mówi, że mamy przyodziać się w całą zbroję. Przede wszystkim, czytamy tutaj, że mamy wziąć całą zbroję Bożą. Otwórzmy sobie jeszcze raz ten fragment z listu do Efezjan. Jeszcze raz otwórzmy sobie list do Efezjan i już skupimy się na 16 wersecie. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą. Nie możesz używać tylko jakiejś jednej części. Nie możesz używać tylko jednej części. Ta zbroja jest potrzebna w całości. Ona działa w całości. Jeżeli masz tylko jakiś jeden element, nie możesz się zafascynować wstawiennictwem. Była taka moda na wstawiennictwo. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, moda. I ludzie się koncentrowali tylko na wstawiennictwie. Ale tak naprawdę, tak jak powiedziałem, każdy z nas toczy walkę duchową i dlatego potrzebujemy nie tylko jakiegoś jednego elementu, ale potrzebujemy całej zbroi. I apostoł Paweł mówi tutaj bardzo wyraźnie o całej zbroi Bożej. A więc zwróćmy się teraz już do 16 wersetu. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary. Tak? A przede wszystkim. I tutaj występuje słowo przede wszystkim i to nam określa pozycję wiary. Nie znaczy to, że ta tarcza jest ważniejsza od miecza Ducha Świętego. Nie znaczy, że moje kazanie jest ważniejsze od kazań poprzedników czy tych, którzy będą po mnie. Nie, to mówi o pozycji wiary. Amen? Myślę, że lepiej oddaję tłumaczenie tysiąclatki. Pamiętacie, czytaliśmy o tym. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę. prosiłbym o wyłączenie komórek, bo to, co my robimy teraz, to już jest nauczanie, to już nie jest kaznodziejskie głoszenie i potrzeba, wymaga skupienia. A więc w każdym położeniu bierzcie tarczę wiary. W każdej sytuacji wiara jest potrzebna. Biblia mówi, sprawiedliwy z wiary będzie żył. Czyli wiara potrzebna jest zawsze. W każdej sytuacji jest potrzebna wiara. Cokolwiek robisz, jest potrzebna wiara. W każdej służbie jest potrzebna wiara. I zwróćmy uwagę teraz, tak jak powiedziałem, wiara jest z przodu i osłania wszystko. Tak jak tarcza, kiedy żołnierz szedł do walki, to tarcza była z przodu. Nie było sensu trzymać tarczy z tyłu. Prawda? Żaden żołnierz nie trzyma tarczy z tyłu. Po co mi tarcza z tyłu, kiedy wróg jest przede mną? Czuję jego oddech. Jest przeciwko mnie. On ma łuk i chce posłać strzałę. Do tego jeszcze ona może być ognista. On może zaatakować mnie dzidą albo w jakikolwiek inny sposób. Tarcza jest potrzebna z przodu. Amen? Wiara jest czymś, co jest z przodu. Wiara osłania wszystko. A więc w jaki sposób żołnierz otrzymywał tarczę? Kiedy przychodził do armii, pierwszą rzeczą, którą robiono, to mierzono go. Pamiętacie? Musiał mieć na golenicę, na wymiar. Nie wiem, czy zauważyliście, że ludzie mają różne łydki, różne długości między kolanem a kostką. Możesz tutaj przyjść do mnie, kolego? Śmiało. Mam nadzieję, że nie masz dłuższej łydki od mojej. Tu się kończy moje kolano. Gdzie twoje? Tu. To ja mam trochę wyżej. Twoja nagolenica musiała być troszkę krótsza. I myślę, że masz chyba krótszą nogę ode mnie, co? Masz trochę. Ile ważysz? On ma 50, tak? To i tak dużo jak na twój wiek. Ja 92. Ale teraz popatrzcie. Gdzie idziesz? Spoko, poczekaj. Jestem trochę szerszy od niego. 92 kg, a on 50. A więc moja tarcza musiała być trochę dłuższa. Wyższa. Twoja była trochę niższa. Moja musiała być szersza. A jego wystarczyła taka wąska. Tak? Gdybym was tutaj postawił, to zauważylibyście, że każdy z was ma różną szerokość i wysokość. I to jest normalne, prawda? Jaka jest twoja służba? Masz służbę tutaj. Wyświetlasz pieśni. Ja też mam jakąś służbę. Czy ktoś z was też ma jakąś służbę w kościele? Każda służba wymaga innej tarczy. Dlatego, że musisz mieć odpowiednią miarę wiary do twojej służby. A więc widzicie, Biblia mówi, że każdy z nas jest ciałem Chrystusa. I Bóg określa miejsce w tym ciele. Inną wiarę musi mieć ręka w ciele, inną wiarę musi mieć oko, inną wiarę ma ucho, a inną wiarę musi mieć język. Nie możesz tej samej miary przykładać do swojego życia. Możesz popatrzeć na mnie i możesz powiedzieć, ja potrzebuję mieć taką wiarę, jak on ma. Ja mam taką wiarę, bo Bóg mnie posłał do Częstochowy. Jak cię poślę do innego miasta, będziesz pewnie jak trochę innej wiary potrzebował. Jeżeli będziesz musiał być w jakiejś służbie, to do tej służby będziesz potrzebował odpowiednią wiarę. A więc ta tarcza wiary związana jest w dużej mierze ze służbą. Amen? Łapiesz to? Jak masz na imię? Daniel. Piękne imię. Myślę, że Daniel, ten z Biblii, musiał naprawdę mieć wielką tarczę. Prawda? Życzę ci dobrej, dużej tarczy. To nie będzie twoja ostatnia służba. To jest jedna twoja z pierwszych służb. Jesteś wierny w małym i Bóg cię przygotowuje do wielkich rzeczy. Wielkie rzeczy są przed tobą. Pamiętaj to kazanie do końca życia. Musisz mieć dużą tarczę. Okej. A więc tak jak powiedziałem, tą tarczę mierzono na wymiar i tarcza musiała być wystarczająco duża, aby mogła schronić całego żołnierza. To jest bardzo ważne, abyś to zrozumiał. A więc kiedy wróg atakował, to kiedy żołnierz się ukrył za tarczą, ona musiała go całego zakryć. Czy wiecie, ile ważyła cała zbroja Goliata? Ktoś was kiedyś to sprawdzał w Biblii? Ktoś wyliczył, że cały jego rysztunek, czyli ta włócznia, która była jak tka, jak jakiś tam tkacki pal. Wał, o dzięki. Wał. Grot ważył sam 70 kg. Podobno cała zbroja Goliata ważyła około 250 kg. Około 250. Pomyśl o tym, Daniel. 250 kg. I słuchajcie, i Giermek niósł przed nim tarczę. To był jego błąd. Potem o tym powiem. A więc zobaczcie. Tarcza musiała chronić. Ona była jak drzwi. Mógł się ukryć za tą tarczą żołnierz rzymski. I to nam też pokazuje, że w Bogu każdy ma wystarczające zabezpieczenie, aby być chronionym. To jest bardzo ważne. Tak jak żołnierz rzymski, kiedy się zapisywał do armii, czy był wcielany do armii, otrzymywał tarczę, która każdy miał taką, która go mogła ochronić. Tak samo Bóg daje tobie wiarę wystarczającą, abyś był bezpieczny. Masz wystarczająco dużą tarczę od Boga, tylko musisz z niej korzystać, abyś mógł się ochronić. Wiecie, w Biblii jest napisane 365 razy podobno, nie bój się. To jest po to, żebyś się czuł bezpieczny. Ale to, co może cię chronić, to jest wiara. Bez tarczy możesz sobie wyznawać, nie bój się. I tak ci nie pomoże. Po prostu potrzebujesz tej tarczy. Jak była zbudowana tarcza? To jest ciekawe. Tarcza rzymskiego żołnierza była zbudowana z wielu warstw skóry, które były naciągane na jakiś tam szkielet. To były wiele, wiele warstw. I co robił każdego dnia rzymski żołnierz? Kiedy wstawał rano, pierwszą rzeczą, jaką czynił, to sięgał po naczynie z olejem, brał ten olej i wcierał ją w tarczę. Wcierał ją w tę skórę. Każdego dnia. Wiedział, że od tego zależy jego życie. Jeżeli ta tarcza by wyschła, to byłaby na nic. Kiedy wróg posłałby ognistą strzałę, to po prostu ta tarcza by nie pomogła. Ona by się spaliła, byłaby zniszczona. Nie mogła być sucha, musiała być natarta. Wtarty musiał być w nią olej. I tak samo jest z wiarą. Widzisz, nie możesz budować swojego życia w oparciu o wiarę sprzed 5 lat. Może ktoś powie, o, byłem na takiej niesamowitej konferencji albo kongresie 5 lat temu. Tak wtarli we mnie tą wiarę, tak wtarli we mnie olej, że mi wystarczy na 3 lata. Ktoś z was kiedyś jadł chleb 5 lat temu i powiedział, o, tak się najadłem, wystarczy mi. Albo powiem, teraz to tak dużo zjem, że mi na rok wystarczy. Nikt z nas tego nie robi. Nawet nikomu do głowy nie przyszło, żeby jeść chleb na zapas. No, pomijając Żydów na pustyni. Pamiętacie? Oni na zapas jedli mannę. Pamiętacie? Najedli się tak dużo, że aż brzuchy im pękały. Ale to nie był Boży model. To nie był Boży wzór. Bóg chciał dawać im każdego dnia mannę. Tak samo Bóg chce, abyśmy każdego dnia wcierali olej Bożego namaszczenia, który jest w Bożym Słowie, w naszą wiarę. Halo? To nie jest na zapas. A więc zobacz, Biblia mówi, całe słowo przez Boga jest natchnione i dobre do wykrywania błędów, poprawy i tak dalej. A więc słowo jest namaszczone. Co robisz? Kiedy bierzesz słowo, to ty przyjmujesz to namaszczenie, które jest w słowie do swojego życia. Biblia mówi, że wiara jest przez słuchanie, a słuchanie jest przez słowo Chrystusowe. A więc kiedy bierzesz słowo do swojego życia, przyjmujesz słowo do swojego życia, to ono wzmacnia twoją wiarę. To namaszczenie, które jest w słowie, wzmacnia twoją wiarę. I kiedy przychodzi ten zły dzień, ty możesz się zastawić tarczą. Kiedy przychodzi zły dzień, możesz użyć swojej tarczy. Ja pamiętam też, ja w moim życiu też miałem trochę złych osobiście, takich miałem trochę złych dni. Pamiętam, jak pewnego czasu zaczął mnie boleć kręgosłup. I to było bardzo uciążliwe. Potem ten ból przeszedł do pośladka, a potem przeszedł już aż do kolana. I to było bardzo męczące, ciągle cierpiałem z tego powodu. Takie drętwienie nogi miałem już do kolana. Może ktoś kiedyś z was coś takiego przeżywał. A więc poszedłem do lekarza, skierowali mnie na badanie i okazało się, że mam przepuklinę dysku. Tomografia pokazała, że mam przepuklinę dysku. A więc z tymi wynikami poszedłem do ordynatora, do lekarza, w szpitalu i oni zbadali mnie, wszystko to obejrzeli, opukali mnie dokładnie. Ten ordynator patrzy na mnie, mówi, o, pan jest taki szczupły, mówi, będzie się dobrze kroiło, niech pan się zgłosi, jak ten ból zejdzie do stopy. A tak mnie zachęcił. Wiesz, lekarze cię mogą naprawdę dobrze zachęcić. Więc kiedy powiedział, że będzie się dobrze kroiło, ja stwierdziłem, że nie będzie się kroiło, powiedziałem, koniec, nie zgadzam się na to. I wiecie, co zrobiłem? Zacząłem wcierać w siebie Boże Słowo. Zacząłem wcierać olej Bożego Słowa w moją tarczę. Potrzebowałem słowa. Wiesz, ja mam takich kilka książek, których lubię czytać. Zawsze jak coś się dzieje, to po prostu biorę te książki i czytam. Taka książka Smitha Wigglesworta, nie on ją napisał, a to są jego kazania. Zawsze wzrastająca wiara. Czytaliście? Świetna książka, kup sobie ją. Zawsze wzrastająca wiara. A więc brałem tą książkę, czytałem ją, ale też różne takie modlitwy w oparciu o słowo zacząłem stosować. A więc modliłem się słowem, zacząłem mówić do mojego kręgosłupa i mówiłem w imieniu Pana Jezusa, kręgosłupy, jesteś uzdrowiony. Teraz mówię, jądro miarczyste, wracaj na swoje miejsce, w autorytecie imienia Jezus, nakazuję ci. Wiecie, Jezus powiedział, że kiedy będziesz mówił do góry, to ta góra się przyniesie, a więc mówię, teraz musisz jądro wrócić na swoje miejsce w imieniu Pana Jezusa. Wiesz, nasza chrześcijańska wiara dla świata może wyglądać bardzo głupio. Ale to głupstwo może być Bożą mądrością dla ciebie. Zacząłem mówić do jądra, aby wróciło na swoje miejsce. Nakazywałem, aby ta ścianka dysku się wzmocniła. Gdziekolwiek byłem, pytałem się, czy jest może ktoś chory na kręgosłup? Wiecie, bo Biblia mówi, jeżeli będziesz siał, to będziesz zbierał. A więc ja chciałem się modlić o chorych, żeby wziąć uzdrowienie. Jak siejesz, to będziesz zbierał. A więc szukałem gdzieś jakichś chorych. Jeżeli gdzieś jakiegoś spotkałem, szczególnie pytałem się, czy jest ktoś na kręgosłup chory. Zaraz zacząłem się modlić o te osoby. Też prosiłem, aby inni się o mnie modlili. I nie wiem, kiedy to się stało. Ale ta wiara w pewnym momencie wzrosła. Nie wiem, kiedy to się stało, ale w pewnym momencie wiem, że ona się po prostu zamanifestowała. Wiem, że Jezus mnie uzdrowił 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. On uzdrowił mnie na krzyżu Golgoty, ale ta wiara się zamanifestowała w momencie, kiedy zacząłem ją chwytać. Zobaczcie, druga Samuelowa, 1:21. Jest to ciekawe miejsce w Biblii. Pierwsza Samuelowa. Druga Samuelowa. 1:21. Ach, jak to długo szukam, przepraszam. 1:21. O góry Gilboa, niechaj nie pada na was rosa ani deszcz, wy pola oszukańcze, gdyż tam splamiona została tarcza bohaterów, tarcza Saula, jakby nie była namaszczona olejem. Widzisz, w tym fragmencie czytamy o tarczy Saula, o miejscu, w którym tarcza Saula została splamiona. Splamiona tarcza to jest tarcza, która się spaliła albo która się rozwaliła, kiedy została uderzona albo mieczem, albo w jakiś sposób innym narzędziem. Splamiona tarcza, słaba tarcza. Tarcza bohaterów została splamiona. Czy słyszeliście o bohaterach, których tarcze wiary zostały splamione? Którzy wpadli w zasadzki diabelskie? Słyszeliście o Todzie Bentley? Tak, jedna osoba, dwie. Ale takich Todów było mnóstwo. Było mnóstwo gości, którzy upadli w cudzołóstwo. Było mnóstwo gości, którzy upadli, ale nikt o tym nie wiedział. Ale jeżeli ktoś jest medialny i znany, to wszyscy o tym wiedzą. Ale iluż jest ludzi, którzy upadli w pornografię? Iluż jest ludzi, którzy upadli w jakieś grzechy, w kłamstwa, w oszustwa, którzy zniszczyli swoje życie i życie innych ludzi, rodziny, bliskich i nikt o tym nie wie. Dlaczego? Bo ich tarcza upadła. To jest prawda? Myślę, że musimy być świadomi walki, która jest przed nami. Ale chcę ci powiedzieć, że Bóg dla każdego z nas dał wystarczająco dużą tarczę, aby każdy z nas był bezpieczny. Ale to od ciebie zależy, czy będziesz ją nacierał. To od ciebie zależy, czy będziesz tą tarczę pielęgnował. Widzisz, wiara to nie jest coś, co raz chwyciłeś i trzymasz. Wiara będzie ciągle poddawana próbie. Biblia mówi, poddawajcie sami siebie próbie, czy trwacie w wierze. Ciągle będziesz poddawany próbie. Nie mogę żyć przeszłością, nie mogę żyć moim uzdrowieniami, świadectwami uzdrowienia sprzed iluś tam lat. To nie wystarczy. Ja przez lata opowiadałem o uzdrowieniu mojej córki, przez lata opowiadałem o uzdrowieniu mojej żony, o moim uzdrowieniu, ale ja potrzebuję każdego dnia świeżych uzdrowień. Ja potrzebuję świadectw każdego dnia. Chyba gdzieś miesiąc temu mieliśmy nabożeństwo, robimy takie nabożeństwa uzdrowieńcze, nazywamy to Niedziela dla Ciebie. Wynajmujemy w tym celu też budynek w Akademickim Centrum Kultury i głosiłem kazanie: bez wiary nie można się podobać Bogu. Tytuł tego kazania: komu się podobasz? Komu się podobasz? I tam przyjechała kobieta razem ze swoją znajomą, która była siostrą rodzoną jednego z naszych braci z kościoła. I ona słuchała słowa: komu się podobasz? Przyjechała chora na raka. Jej mąż razem z nią był. I kiedy było wyzwanie, ona przybiegła do przodu i ona wiedziała, że kiedy wyjdzie do przodu po modlitwę, będzie uzdrowiona. Ona była tak pewna. Skończyłem się o nią modlić razem z jeszcze jedną osobą. Ona mówi: wiem, że teraz Bóg mnie dotknął. Nie upadła wcale pod Bożą mocą, chociaż trochę się chwiała, ale wróciła i mąż mówi, a ja jej powiedziałem: wiesz, jesteś uzdrowiona, sińce rany Jezusa cię uleczyły, przyjmij to. I ona mówi: tak, przyjęłam to. Już wiedziałam w momencie, kiedy wychodziłam, że jestem uzdrowiona. I ten jej mąż mówi: no to teraz idź do lekarza. Mówi: nie potrzebuję chodzić do lekarza, jestem uzdrowiona. A on mówi: no słuchaj, jak jesteś uzdrowiona, to co ci zależy? Idź do lekarza. Ja po co mi lekarze? Wiem, że Jezus mnie uzdrowił, to już nie wróci. Ale nalegał. I w końcu poszła do tego lekarza. To było chyba 3 tygodnie później po tej modlitwie. Nie miała ani jednej komórki rakowej. Doskonale uzdrowiona. Ani jednej komórki rakowej. To nawet nie moja wiara ją uzdrowiła, to jej wiara ją uzdrowiła. To, co ja głosiłem, to tylko wzmocniło tą wiarę. O, ja myślę, że to, co my głosimy, to my możemy dać wam tylko olej. Ty możesz ten olej wziąć do swojej tarczy, ty tym olej możesz wziąć i namaścić swoją tarczę, ale tak naprawdę ty potrzebujesz mieć swoją tarczę. Swoją wiarę. To twoja wiara cię uzdrawia. Dlatego nie lubię modlić się o ludzi, zanim nie skończę głosić. Dlatego, że wiem, że wtedy wiara rośnie w nich. Wtedy namaszczam ich tarczę. Wtedy mogą zgasić każdy ognisty pocisk złego. Czym jest choroba, jeśli nie jakimś pociskiem diabła? Musisz to zgasić. To jest jakaś strzała, którą diabeł posłał w twoim życiu. Ale jak namaścisz swoją tarczę, to możesz ją zgasić. Amen? Halleluja. Widzisz, kiedy patrzę na Biblię, to widzę różne tarcze. Ludzi, którzy mieli tarczę wiary. Dla mnie, podawałem wam ten przykład, Smith Wigglesworth, jest to człowiek, który miał potężną tarczę wiary. To był prawdziwy bohater. I ludzie pytali Smitha Wigglesworta bardzo często: co jest tajemnicą twojej duchowej mocy? Co jest tajemnicą twojej duchowej mocy? Próbowano go podrabiać, naśladować, w różny sposób próbowali chwycić coś, co on miał. Ale często to były drogi na skróty. I któregoś dnia Smith Wigglesworth powiedział, co jest tajemnicą jego mocy. Ale tak w rzeczywistości to było widać każdego dnia. Widzisz, zięć Smitha Wigglesworth powiedział o nim, że Wigglesworth był człowiekiem Biblii. Jeśli czytaliście o nim, to mogliście zauważyć to, że on gdziekolwiek był, nie rozstawał się ze swoim Nowym Testamentem. Jechał pociągiem, wyciągał zaraz Nowy Testament, czytał. Czy płynął samolotem, czy był w parku, czy był na plaży. On ciągle był z Nowym Testamentem. I jego zięć powiedział, że Biblia, że nie uważał się nigdy za kompletnie ubranego bez tej księgi w kieszeni. Pomyśl o tym. Mały Nowy Testament, który możesz mieć zawsze. Masz chwilę czasu, masz przerwę gdzieś, możesz poczytać. Nie wtedy, kiedy jesteś w pracy i wiesz, że to będzie złym świadectwem dla Ewangelii, ale masz możliwość. Wyciągasz i możesz poczytać. Odkąd pamiętam, ja zawsze brałem z sobą Nowy Testament. Pamiętam, jak mnie kiedyś zabrali do wojska, to wtedy musiałem ukryć. Miałem taki bardzo malutki, mieścił się w mojej dłoni. Taki mały Nowy Testament, miniaturowy. To pozwoliło mi przejść przez wojsko w czasie, kiedy jeszcze był ucisk i prześladowanie. A więc Smith Wigglesworth był człowiekiem Biblii. Była nierozerwalną częścią jego ubrania. I on mówił: musisz być tak przesiąknięty Słowem Bożym, musisz być tak nim napełniony, żebyś sam był jak żywe pismo, znane i czytane przez wszystkich ludzi. I wtedy mówił też Smith Wigglesworth, że wierzący są silni tylko wtedy, gdy mieszka w nich Słowo Boże. To były słowa znane. Wiecie, Biblia mówi, że młodzieńcy są mocni, bo Słowo Boże mieszka w nich. To nie jest nic nowego, ale on to po prostu praktykował. My wiemy wszystko o Bogu. My wiemy wszystko o Biblii. Każdy z was wie, że potrzebuje Słowa Bożego. Ale czy my to traktujemy jako nierozerwalna część naszego ubrania? Patrzysz do lustra, o, tutaj jeszcze by coś trzeba pomalować i jakieś koraliki sobie założyć, jakiś wisiorek. Dbamy o wszystkie te zewnętrzne rzeczy, ale czy pamiętasz, żeby zawsze mieć z sobą Nowy Testament? Jak wychodzisz z domu? On się nie oddalał bez Nowego Testamentu. Drugi taki człowiek, który dla mnie był bohaterem, który miał potężną tarczę tarczę wiary i bohater wiary to był John Lake. Słyszeliście o Johnie Lake'u? Tak? Dwie osoby, super. Czytajcie o Johnie Lake'u. Myślę, że to była bardzo ciekawa postać. W 1910 roku John przybył do Afryki w czasie, kiedy tam panowała zaraza. Zaledwie w ciągu miesiąca 1/4 tamtejszej ludności, której, gdzie on przybył, zmarła na skutek tej zarazy. I wiecie, rząd wtedy płacił pielęgniarkom $1000, żeby mogły tylko opiekować się chorymi. Ale John razem ze swoim zespołem przybyli tam i opiekowali się chorymi zupełnie za darmo. I niektórzy lekarze nie mogli zrozumieć, dlaczego on się nie zaraża. I wtedy John Lake powiedział takie słowa jednemu z lekarzy, zdradził swój sekret, dlaczego się nie zaraża. Powiedział tak: to prawo ducha życia w Chrystusie. Jestem przekonany, że jeśli utrzymuję swoją duszę w kontakcie z żywym Bogiem, Jego duch przepływa przez nią i moje ciało w ten sposób, iż żadne zarazki nie mogą się do nich przyczepić, ponieważ gdy tylko dotkną się mojego ciała, Duch Boży go zabije. I on w taki sposób wierzył. On w taki sposób wierzył. To jest prawo ducha życia, które jest w Chrystusie Jezusie. Pomyśl, prawo ducha życia, które jest w Chrystusie Jezusie. Biblia mówi, ten, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. On był połączony z Duchem Świętym. Smith Wigglesworth był połączony z Duchem Świętym. Jego największą tajemnicą to było to, że Bóg go nauczył, że kiedy w jakimś sytuacji, w jakimś miejscu słyszał, że Duch Święty mówi, odłącz się i miej czas ze mną, był gotowy zostawić towarzystwo, był gotowy zostawić wszystkich, oddzielał się i spędzał czas ze Słowem i czas z Panem. To była tajemnica duchowej siły Smitha Wigglesworth'a. To była tajemnica duchowa Johna Lake'a. A więc on miał tą niesamowitą relację z Duchem Świętym. I wtedy zaproponował lekarzowi, który również tam pracował, aby zrobił eksperyment. Zaproponował mu, aby wziął pianę z płuc ofiar i tą pianą pomazał jego dłoń. Umieścił tą pianę pod mikroskop i to, co zobaczył, to kiedy gdzieś tam pod mikroskopem była ta piana, to tam zarazki się poruszały, było ich mnóstwo, bardzo żyjące, żywotne. Ale kiedy kładziono zarazki z tą pianą na jego skórze, to pod mikroskopem one momentalnie obumierały. Momentalnie wszystkie umierały, dlatego że w nim był Duch Święty. On miał tarczę wiary. Te zarazki nie mogły się tam uchwycić jego ciała. Te zarazki nie mogły się tam zakorzenić. Był przyodziany tarczą wiary. Czy rozumiecie to? Więc to była tajemnica duchowej mocy. I ja wierzę w to, że dzisiaj Bóg chce nam dać taką samą tarczę wiary. Wierzę, że Bóg chce, aby każdy z nas miał taką tarczę wiary. Prawdopodobnie jutro będę miał jeszcze wieczorną usługę. I chciałbym, żebyś na tej usłudze, żebyśmy mówili o uzdrowieniu, żebyśmy modlili się o chorych, żeby każdy z was nie tylko przyjął uzdrowienie dla siebie, ale żebyś ty, wyjeżdżając stąd, żebyś mógł modlić się o chorych i żeby Bóg mógł używać ciebie. I wierzę, że Bóg chce coś innego uczynić. Nie tylko, żebyś ty był uzdrowiony, ale żebyś był kanałem Bożego uzdrowienia dla innych, bo do tego Bóg nas powołał jako Kościół. A teraz chciałbym jeszcze, żebyście otworzyli sobie przez chwilę jeden psalm, psalm 18, 31 werset. Już będziemy się zbliżali ku końcowi. Jeszcze parę rzeczy ważnych z Bożego Słowa. Psalm 18. Zobacz, co tu jest napisane. Psalm 18, strona 593, 31 werset. Droga Boża jest doskonała, Słowo Pańskie jest wypróbowane, jest tarczą wszystkim, którzy w Nim ufają. Co jest tarczą dla nas? Głośno. Słowo. Zobaczcie, jest ono wypróbowane, sprawdzone. Powiedziałem, John Lake je sprawdził, Smith Wigglesworth je sprawdził. Wielu bożych ludzi na świecie sprawdziło to słowo i powiedzieli, jest wypróbowane. Ono działa, może nas chronić. Jest tarczą wszystkim, którzy w nim ufają. I zobacz, jeszcze jest jedno miejsce, Psalm 115. Psalm 115. Werset 9, od 9 do 11. Izraelu, ufaj Panu, On jest pomocą i tarczą ich. Domu Arona, ufaj Panu, On jest pomocą i tarczą ich. Wy, którzy boicie się Pana, ufajcie Panu, On jest pomocą i tarczą ich. Tak naprawdę to w tym psalmie Bóg mówi, każdy, kto wierzy, każdy, kto jest z Jego Kościoła, kto jest duchowym Izraelem, może ufać Panu, a wtedy Bóg będzie naszą tarczą. Kiedy mówię, że Bóg jest moją tarczą i rozumiem te zestawienie z Psalm 18 i Psalm 115, tak naprawdę możemy równie dobrze powiedzieć, Słowo jest moją tarczą i mogę powiedzieć, Bóg jest moją tarczą. Ale Słowo stało się ciałem. Na początku było Słowo i u Boga było Słowo i Bogiem było Słowo, a potem Słowo stało się ciałem. To Słowo było wypróbowane, to Słowo chroniło, to Słowo było tarczą. I dlatego widzimy to wyraźnie w tym Bożym fragmencie. Tak naprawdę Bóg równa się Słowo. On jest naszą tarczą. Ale to od Ciebie zależy, czy On będzie Twoją tarczą. To od Ciebie zależy, czy będziesz mógł być bezpieczny i czy będziesz mógł zwyciężyć. Widzisz, mówiłem Wam dzisiaj tutaj o Dawidzie i o Goliacie. Tak na moment wspomniałem i tym chciałbym też zakończyć, żeby zostawić Wam jakąś historię. Zastanawiałem się, dlaczego Goliat, pomimo całej zbroi i tego rynsztunku, który ważył prawie że 250 kg, został pokonany przez Dawida. Myśleliście kiedyś nad tym? Dlaczego? Sprawdziłem to w Biblii. W zasadzie Dawid nie miał szans. Ale problem polegał na tym, że Goliat zlekceważył Dawida. Patrzymy na Boże Słowo i tu jest i w wersecie, to jest 17 rozdział, jak ktoś z Was chce, niech otworzy ze mną. Pierwsza Samuela, 17 rozdział. I tutaj jest napisane, gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się doń pogardliwie. Odniósł się doń pogardliwie. Zlekceważył. Co taki mały Dawid? On nie jest żadnym zagrożeniem. On po prostu zlekceważył swojego wroga. Chciałem wam powiedzieć. Pytacie, gdzie to jest? Który werset? 42. Gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się doń pogardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec, rumiany i przystojny. On po prostu zlekceważył wroga. Jaki jest problem nas, chrześcijan? Lekceważymy wroga. Lekceważymy wroga. A co tam diabeł? Mówisz zasadzka? A co tam ta zasadzka? Mówisz internet? Tak, dla wielu ludzi to była zasadzka. Pieniądze? Tak, dla wielu ludzi to jest zasadzka. Wiesz, pozycja? Tak, dla wielu ludzi to jest zasadzka. Mógłbym wam mówić o wielu różnych zasadzkach, ale my je lekceważymy często. Lekceważymy. I tak właśnie zlekceważył Goliat Dawida. Po drugie, drugi powód to to, że Goliat nie wziął z sobą tarczy. 1 Samuela 17 rozdział 7 werset mówi, że Giermek z jego tarczą kroczył przed nim. Giermek z jego tarczą kroczył przed nim. I 17 rozdział i 41 werset mówi, także i Filistyńczyk zbliżał się coraz bardziej do Dawida, a przed nim jego giermek. On nie miał tarczy z sobą. Giermek miał tarczę. On był tam gdzieś przed nim, ale nie wziął tej tarczy. Nie uchronił się ją. I myślę, że to pozwoliło Dawidowi dobrze wycelować w odpowiednie miejsce. Gdyby on miał tarczę, mógłby się zostawić. Bo wiecie, że tarcza może zgasić każdy ognisty pocisk złego. Tak? Jeśli mamy tarczę, możemy się w porę zasłonić. Jeżeli jest słowo w nas, możemy czuć się bezpieczni. W 1 Samuelowej 17 rozdział jest napisane, że król Saul przyodział Dawida w swój rynsztunek. To jest też ciekawe miejsce. O tym mówi werset 38. Przyodział wtedy Saul Dawida w swój rynsztunek, włożył mu na głowę hełm spiżowy i ubrał go w pancerz łuskowy. Przypasał też Dawidowi swój miecz na jego odzienie i on próbował chodzić, chociaż nie był do tego przywykły. I rzekł Dawid do Saula, nie mogę w tym chodzić, gdyż nie jestem przywykły. I Dawid zdjął je z siebie. I na podstawie tego wersetu podsumowanie mojego dzisiejszego głoszenia do was. Po pierwsze, musisz mieć własną zbroję, którą Bóg przygotował dla ciebie. Musisz mieć własną tarczę, którą Bóg przygotował dla ciebie. Nie możesz korzystać z czyjejś tarczy wiary. Dlatego, że ona musi być na twoją miarę. Na twoją miarę. Dawid nie mógł korzystać z tarczy Saula. Czytamy, że Saul był wyższy o głowę od całego Izraela. A więc zbroja Saula nie pasowała Dawidowi. Nie próbuj być kimś innym. Nie podziwiaj Saulów. Nie zachwycaj się ich wyglądem. Nie zachwycaj się ich pozycją. Nie próbuj ich podziwiać. Podziwiaj Jezusa. I zachwyć. Zobacz, jaką niesamowitą tarczę ma dla ciebie. Zobacz, jaką niesamowitą zbroję ma dla ciebie. To dlatego dał ci tę zbroję, bo cię kocha. Dlatego, że chce, żebyś był bezpieczny. Dlatego, że chce cię użyć. Dlatego, że chce, abyś był jego kanałem Bożego błogosławieństwa. To jest dla ciebie. Amen. I po drugie, musisz nauczyć się codziennie chodzić w swojej zbroi. Kiedy Dawid przywdział zbroję Saula, mówi, zdejmijcie to ze mnie. Nie mogę w tym chodzić, gdyż nie jestem przywykły. Ta zbroja mogła być super. Mogła być piękna. Bogata. Dobrze zrobiona. Dobrze skrojona. Ale nie dla niego. Potrzebował swoją zbroję, po pierwsze. Po drugie, musiał przywyc do tego, aby w niej chodzić. Musiał przywyknąć. Tak? Musiał przywyknąć do tego, aby w niej chodzić. A więc, kochani, cieszę się, że mogłem z wami spędzić ten czas dzisiaj. Widzicie, to nie jest tak, że my tutaj przeodziejemy się w zbroję, wyjedziemy i będzie okej. Okay. Musicie zacząć chodzić na co dzień w niej. Znalazłem takie fajne miejsce. Zapiszcie sobie w domu, możecie to na plaży, możesz sobie to przeczytać. Izajasz 59:11. I tam jest napisane, jak wygląda Bóg. 59:17. Czytamy tutaj o Bogu. Przyoblógł się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę i przyoblógł się w szatę pomsty i odział się w płaszcz żarliwości. Bóg jest ubrany w sprawiedliwość jak pancerz, w hełm zwycięstwa. To jest ciekawe. Bóg jest ubrany. I kiedy my ubieramy się w zbroję Bożą, zaczynamy wyglądać jak Bóg. I wtedy diabeł zacznie omijać nas z daleka. Zapamiętaj to z tego wszystkiego, co powiedziałem. To jest najważniejsze. Kiedy będziesz przyobleczony w zbroję Bożą, będziesz wyglądał jak Bóg. I kiedy diabeł cię zobaczy w tej zbroi, on będzie widział Boga. Będzie widział Jego chwałę. Będzie widział Jego sprawiedliwość. Będzie widział Jego miłość. Będzie widział Jego moc. I będzie daleko uciekał od ciebie. I tu tak naprawdę o to chodzi. A wtedy my przyjmiemy ten kraj dla Pana Jezusa i dla Jego chwały. Amen. Dziękuję.